Raz jeszcze gorąco i serdecznie pragnę przywitać wszystkich widzów telewizji Trwam, obecnych w studiu gości. Podejmujemy temat sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego. W studiu telewizji Trwam są z nami pan Paweł Brzezicki, doradca premiera Rzeczypospolitej Polskiej do spraw gospodarki morskiej, także dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej w latach 1998-2005. Jest z nami pan Andrzej Jaworski, pełniący obowiązki prezesa Stoczni Gdańskiej oraz pan Roman Gałęzewski, przewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej. W tym gronie chcemy rozmawiać o bieżącej, aktualnej sytuacji polskiego przemysłu stoczniowego. Drodzy panowie, jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy?
No, ja mogę tylko mówić na temat jednej stoczni, na temat Stoczni Gdańskiej. I sądzę, oczywiście, też pozycji załogi stoczni. I tutaj muszę powiedzieć, że w zasadzie o stocznię, o to co jest, co z nią zrobić, to walczymy od kilkunastu lat. Ze wiadomym skutkiem, no, Stocznia Gdańska była tym zakładem, który przewrócił system, tak można powiedzieć, od tego się zaczęło. I w zasadzie była niewygodna, zarówno dla komunistów, którzy nie mogli zgodzić się z tym i chcieli jakby odreagować, jeśli chodzi o stocznię, ale z przykrością muszę stwierdzić, że również prawa strona, beneficjenci tych przemian, też było nie w smak, że był zakład, który tak naprawdę nigdy nie chciał zginać karku. Był zakład, który walczył o pewne ideały, a w pewnej sytuacji mówiło się, że wszystko trzeba zmienić, że trzeba sprzedać, trzeba zlikwidować, trzeba na nowo odbudować. My mówiliśmy, że trzeba poprawiać, ale nie budować, i to było niewygodne. To było niewygodne stwierdzenie. W Stoczni Gdańskiej dla obrony pewnego kluczowego przemysłu powołaliśmy nawet takie porozumienie komisji międzyzakładowej. Było to porozumienie zakładów dużych, które należało restrukturyzować wewnętrznie, natomiast w żadnym wypadku nie wolno było likwidować, sprzedawać, niszczyć. I chyba to było niewygodne. Druga sprawa, byliśmy zakładem, który był w centrum Gdańska, jest w centrum Gdańska, był zakładem, który oprócz wyspy, na której dzisiaj jesteśmy, miał wspaniałe tereny, które za kilka lat będą najdroższymi chyba terenami na wybrzeżu. I te tereny należało zabrać. Nie, zabrać załodze, zabrać mieszkańcom Gdańska. I to była przyczyna, że Stocznia Gdańska musiała upaść.
To jest Stocznia Gdańska. Trzy wielkie stocznie, Stocznia Szczecińska, Stocznia Gdynia i Stocznia Gdańska. Jak kondycja tych stoczni wygląda dzisiaj?
Może ja zabiorę głos. W Polsce są trzy stocznie, tak dokładnie jak ojciec wymienił, od zachodu Szczecin, Gdynia, Gdańsk. I niestety trzeba powiedzieć, że każda z tych stoczni ma potężne kłopoty finansowe i kłopoty z terminowością dostaw, z terminowością wykonywania produkcji. Co jest tym bardziej zastanawiające, iż wszystkie te stocznie właśnie kończą jeszcze nadal trwający, ale już kończący się okres prosperity na rynku okrętowym. Najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o finanse, ma w całej grupie tych stoczni, ma Stocznia Gdańska. Drugo jest Stocznia Szczecińska i Stocznia Gdynia, która ma kolosalną stratę. Dwie stocznie, Stocznia Gdańsk i Stocznia Gdynia, są jedną korporacją. Stocznia Gdynia jest właścicielem Stoczni Gdańskiej. Stocznia Szczecińska jest podmiotem oddzielnym. Jesteśmy w tej chwili w niedokończonym programie restrukturyzacji przemysłu stoczniowego, który polegać miał na tym, iż wszystkie trzy stocznie i również inne zakłady kooperujące ze stoczniami, takie jak na przykład Hipolit Cegielski z Poznania, miały być własnością jednego organizmu sztucznego, powołanego specjalnie do tego celu pod nazwą Korporacje Polskie Stocznie. koloryt tego rozwiązania polegał na tym, iż zarząd finansowy stoczni i zarząd tej korporacji, takiego holdingu, miałby być w Warszawie. Również tam miało być centrum zamówień materiałów do budowy statków i miało być centrum sprzedaży statków, co w sytuacji tych stoczni wywołało, no powiedziałbym, pewne duże obawy. Z tego względu, iż to właśnie w stoczniach i w Gdańsku, w Gdyni i w Szczecinie są właśnie specjaliści i od sprzedawania statków, i od kupowania wszystkich materiałów, również biura projektowe mieszczą się tam. Jeszcze jedna stocznia, o której nie wspomniałem, stocznia Ustka, stocznia najmniejsza z nich wszystkich, która produkowała, bo już nie produkuje, małe jednostki, a o tyle kooperowała ze stoczniami dużymi, iż na przykład szalupy, które były montowane, zakładane na statkach budowanych przez te stocznie, były budowane właśnie w Ustce. Każda ze stoczni ma również swoją specyfikę, jeżeli chodzi o produkt. Najbardziej zbliżone produktowo są stocznia szczecińska i stocznia gdańska, ponieważ produkują podobne statki kontenerowe. Z tym, że stocznia gdańska może budować, czy buduje większe statki. Stocznia Gdynia ma największe możliwości produkcyjne. Może budować największe statki z polskich stoczni. I jakby wracając jeszcze do korporacji Polskie Stocznie, holding tak potężny, moim zdaniem nie urodził się w stanie zaprojektowanym. Przede wszystkim ze względu braku zaplecza finansowego dla tak potężnej organizacji, która w zasadzie swoim kształtem miała być zbliżona do koreańskiego Czebolu, ale bez podparcia finansowego, bez dużej polskiej organizacji finansowej, lokalnej, byłoby to niemożliwe. W dniu dzisiejszym wszystkie stocznie pracują, wszystkie stocznie produkują statki, ale wszystkie stocznie borykają się z narastającym czy groźbą braku płynności finansowej, co po prostu w wypadku takiego organizmu każdej pojedynczej stoczni oznacza utratę pracy i przez stoczniowców, i zwykle przez kilkadziesiąt tysięcy osób zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach kooperujących ze stoczniami. I to nie tylko na wybrzeżu, ale również w centrum i na południu Polski. Także rząd ma potężny problem i nie jest to problem wymyślony. Nie jest to problem żądania podwyżek, nie jest to problem żądania czegoś tam. Jest to problem ludzi, którzy już, tak jak pan przewodniczący powiedział, od lat kilkunastu biją się o swoje miejsca pracy i w zasadzie nie przegrali, ale tyle ciosów, ile w szczególności stocznia gdańska otrzymała, położyłoby nie jeden zakład pracy. Patrząc sobie obiektywnie, można powiedzieć, że w takim razie jest to, panie przewodniczący, znakomita firma.
Ja chciałbym, nie zgodzę się tutaj z kilkoma kwestiami, które tutaj pan prezes powiedział. Znaczy nie, on jakby obrazował to, co jest. Natomiast nie zgodzę się, że korporacja Polskie Stocznie powstała po to, żeby wszystkie te trzy stocznie, czy cały ten przemysł okrętowy złączyć w jeden ogromny holding i znaleźć sposób na finansowanie i na rozwój tych zakładów. No nie zgodzę się z tym i powiem dlaczego. Otóż moim zdaniem, wykorzystując sytuację w każdej ze stoczni poszczególnych oddzielnie, w stoczni szczecińskiej, w grupie stoczni Gdynia, wykorzystano sytuację do tego, żeby, użyję brzydkiego słowa, wyprać ogromną ilość pieniędzy. Te pieniądze, które w pewnym momencie by trafiły do stoczni szczecińskiej, niewielka ilość pieniędzy, która by trafiła do stoczni szczecińskiej, jak i do stoczni Gdynia, gdyby była w porę do tych stoczni, dotarła w porę do tych stoczni, to nie tylko, że te stocznie by zwróciły te pieniądze, ale by wielokrotnie je pomnożyły. Natomiast co zrobiono? Zarówno do Stoczni Szczecińskiej, jak i do Stoczni Gdynia wpompowano ogromne ilości pieniędzy. Mówi się o 1,5 do 2 miliardów. Ale tak je wpompowano, by te pieniądze nie trafiły do zakładu, ale trafiły do banków i różnych jednostek finansujących. To spowodowało, że tak na dobrą sprawę nigdy te stocznie, nie otrzymując tych środków, dusiły się i generowały straty. I korporacja Polskie Stocznie miała powstać po to, między innymi, żeby uzasadnić szaleńcze decyzje piechoty, które po pierwsze doprowadziły do upadku Stoczni Szczecińskiej, później wyprowadziły ogromne ilości pieniędzy, spowodowały, że 1,5 miliarda ze Skarbu Państwa trafiło do syndyka i ludzi wskazywanych przez syndyka całego tego otoczenia Stoczni Szczecińskiej. Natomiast do Stoczni Szczecińskiej trafiły pieniądze w bardzo ograniczonym zakresie i polegało tylko to na wykupieniu majątku, który wcześniej był stoczniowy. Ponadto doprowadzono do tego, że zmuszono tą stocznię do zaciągnięcia, do podpisania kontraktów, które z góry przy podpisywaniu już były nieopłacalne. I żeby później, wiadomo było, że SLD przegra, żeby uzasadnić, że to te pieniądze poszły na cały przemysł okrętowy, to próbowano stworzyć korporację i wtedy społeczeństwo polskie by się dowiedziało, że SLD dało do wszystkich polskich stoczni taką, a nie inną kwotę. I chciano powiedzieć, że za czasów SLD, czyli Stocznia Szczecińska funkcjonowała dobrze, nie upadła, Stocznia Gdynia też nie. A co teraz? Wyssano z tych stoczni pieniądze i skutek jest taki, a nie inny. Natomiast, ponieważ mi się lepiej mówi na temat Stoczni Gdańskiej, więc ja mogę powiedzieć, że pomimo, że jesteśmy w dobrej sytuacji w porównaniu do tych dwóch stoczni, ale jesteśmy tak czy inaczej w tragicznej sytuacji, jeśli patrząc na z punktu widzenia ekonomicznego i tego, co się powinno w przedsiębiorstwie działać. To, że Stocznia Gdańska do tej pory była zmuszana do podpisywania kontraktów za 38 centów za kilogram stali, podczas gdy, kiedy działała samodzielnie, to podpisywała kontrakty za 2 euro lub 1,8 euro przy porównywalnej pracy. To świadczy, do jakiej niegospodarności była zmuszana. I ten układ Stoczni Gdańskiej jako podwładnego Stoczni Gdyńskiej, bo taki stworzono mechanizm, powodował, że Stocznia Gdańska była śmietnikiem kosztów dla całej grupy Gdynia.
Panie prezesie, jak dzisiaj prosperuje Stocznia Gdańska?
Tutaj warto dodać do tego, co mówił pan przewodniczący, że rentowność opłacalności produkcji byłoby przynajmniej przy 70 centach, więc o te 30 centów zawsze stocznia dostawała za mało. Warto też powiedzieć, że problem funkcjonowania Stoczni Gdańskiej wynikał z tego, że zarówno Rada Nadzorcza, jak i Zarząd Stoczni Gdańskiej były to osoby oddelegowane ze Stoczni Gdynia. W związku z powyższym w jakiś sposób dbały te osoby bardziej o interesy Stoczni Gdyni niż o interesy Stoczni Gdańsk, mimo że zgodnie z prawem handlowym była to zupełnie niezależna jednostka. W związku z powyższym to, co związki zawodowe, tutaj zwłaszcza pan przewodniczący Gałęzewski, walczyli, czyli o podział tych dwóch stoczni, było to najważniejsze zadanie dla nowego rządu, to było najważniejsze zadanie, które postawił przed sobą pan prezydent Lech Kaczyński. I dlatego robimy wszystko, aby do tego podziału doszło jak najszybciej, aby ta stocznia mogła stanąć sama na równe nogi i aby nie było tego podmiotu, który mógłby tutaj z tej stoczni czerpać pełnymi garściami.
Rok 1996 to szczególny rok, w cudzysłowie oczywiście mówimy, dla Stoczni Gdańskiej. Odmowa pomocy państwowej dla tej Stoczni Gdańskiej i z drugiej strony wybór drogi, którą myślę, że warto by było również i dzisiaj w ramach tego programu skomentować. Restrukturyzacja przez upadłość. Czy to była rzeczywiście właściwa droga podjętych reform, jeżeli chodzi o Stocznię Gdańską?
Czy nigdy nie padło chyba w żadnym programie tak naprawdę słowo i właśnie nie opisano, w jaki sposób to się stało. Ja mogę to powiedzieć. Był to ostatni dzień działania ustawy o bankowym postępowaniu układowym. Wygasała wtedy ta ustawa. Byliśmy w Warszawie, wtedy premierem był pan Cimoszewicz, ministrem przekształceń własnościowych pan Kaczmarek. Natomiast bank, który miał podpisać ugodę ze Stocznią Gdańską, był to bank handlowy z prezesem Stypułkowskim. I mogę powiedzieć, ci dwaj panowie, pan Stypułkowski i pan Cimoszewicz, w tym czasie, kiedy my jak psy, za przeproszeniem, z prezesem staliśmy na dole i czekaliśmy na odpowiedź, bo to był ratunek dla Stoczni Gdańskiej. Pan Cimoszewicz wychodził wtedy z imienin czy urodzin od pana Kwaśniewskiego, wtedy już prezydenta, i schodząc na dół, pokazał palcem na dół, że dla Stoczni Gdańskiej nie ma litości i żadnej ugody nie będzie. To był początek naszej tragedii. Od tego momentu, to był właśnie 96 rok, po tym zdarzeniu, gdzie prezesowi stoczni wtedy kręciły się łzy, bo nie mógł zrozumieć, jak mogło dojść do tego, że jako jedyne przedsiębiorstwo nie mogliśmy uzyskać ze sposobu oddłużenia, z którego korzystały wszystkie zakłady, w tym wszystkie stocznie poza Stocznią Gdańską. Drugim takim zdarzeniem to było to, kiedy Kaczmarek, nawet on, będąc w tym rządzie, widząc, co się stało, jakby tak na odczepnego do nas powiedział, że jest gotów nam pomóc pod jednym warunkiem, że zwolnimy 3000 załogi. Że to będzie restrukturyzacja, jak zwolnimy 3000 załogi, to on nam pomoże. I stała się również w Gdańsku rzecz nieobliczalna. Związki zawodowe poprosiły załogę, by poszły na ten układ, by dla ratowania zakładu byśmy zwolnili się i w ten sposób być może dostaniemy środki, znaczy powiedziano nam, że na pewno dostaniemy środki na rozwój, na utrzymanie przedsiębiorstwa. I sam szedłem do załogi i prosiłem o wypełnienie ankiety. Było to referendum, w którym każdy z pracowników podpisywał, ja w przypadku moim Roman Gałęzewski wyrażam zgodę na zwolnienie mnie z pracy, za zwolnienie 3000 ludzi z pracy, w tym mnie, jeśli taka będzie konieczność, i nie roszczę do tego pretensji. Tak jak ja, podpisało 96% załogi. I proszę zwrócić uwagę, po tym akcie 3000 ludzi zostało zwolnionych. Natomiast pan Kaczmarek powiedział, przeprosił nas, powiedział, że nikt w Warszawie nie spodziewał się, że coś takiego może do takiego może dojść, że załoga wyrazi na coś takiego zgodę. I tak na dobrą sprawę nie mieli dla nas programu, bo nikt nie wierzył, że coś takiego się stanie, że był to jedyny akt w historii kraju, że załoga wyraziła tak daleko idące poświęcenie dla ratowania zakładu. No i ponieważ nie było przygotowania, nie było przygotowanych pieniędzy, nie było przygotowane ścieżki promocji, i później była decyzja tego samego Kaczmarka, który na walnym zebraniu akcjonariuszy poprzez dwie osoby, panią Nibisz, panią Dąbrowską, pozbawił wtedy wojewodę pełnomocnictw i ogłosił, zażądał od walnego ogłoszenia upadłości Stoczni Gdańskiej. To był rok 96.
Decyzje tego roku 96 na kształt przemysłu stoczniowego rzutują również do dnia dzisiejszego i pytamy się dzisiaj w kontekście tematu o sytuacji stoczni gdańskiej, szczecińskiej, gdyńskiej. Jakie są rozwiązania? Czy w ogóle są jakieś rozwiązania?
Ja mogę powiedzieć, że jeszcze pół roku temu nikt nie wierzył, że te rozwiązania będą. My pukaliśmy do wszystkich drzwi. Również przecież w Radiu Maryja wiele spotkań było. Na antenie nie, ale były spotkania, również uczestniczyłem przecież w tych programach. I pukaliśmy do różnych drzwi i trafiliśmy na Jarosława i Lecha Kaczyńskiego. Są to moi przyjaciele, z którymi razem strajkowałem w 98 roku, w sierpniu, maju. I widziałem ich determinację, jakby ze stwierdzeniem, że tak nie może być, że musimy coś zrobić. I słynne słowa Lecha Kaczyńskiego w sali BHP, gdy powiedział, że 38-milionowy naród stać na to, by pamiętać o Stoczni Gdańskiej, nie jako o historii, ale również powinno się temu zakładowi pomóc, by o nim nie zapomniano, by rozwinął się i by był jako jednym, by był zakładem, by pozostał jako zakład na mapie gospodarczej kraju. I wziął jakby sobie to za punkt honoru, że musi coś zrobić, musi pomóc Stoczni Gdańskiej. I od tego momentu jakby stał się jakby zupełnie inny czas dla Stoczni Gdańskiej. Oczywiście sprawa prezydenta jest trochę inna niż sprawa rządu. Prezydent ma inne uprawnienia, ale również inne obowiązki i tylko może jakby inspirować pewne działania. Stąd pełnomocnik pana prezydenta, wtedy pan Andrzej Jaworski, który bez którego uważam, żadne te działania do dzisiaj by nie przyniosły skutku. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, to co zrobił prezydent i Jarosław Kaczyński było wbrew wszystkim urzędnikom w Warszawie. Naprawdę, wbrew wszystkim urzędnikom. Ogłoszono, że powrót Stoczni Gdańskiej na arenę gospodarczą kraju jest niemożliwy. Ci dwaj ludzie, a później premier Marcinkiewicz, postanowili, że zrobią inaczej. Natomiast, żeby doszło do tego, żeby był nawrót do rozwoju Stoczni Gdańskiej, trzeba było przekonać urzędników, którzy przygotowują do dzisiaj takie papiery, by minister musiał sam zaglądać, tak naprawdę sam zaglądać do wnętrza, że te papiery są złe. I w tym nam pomaga właśnie tutaj pan Andrzej Jaworski, który chodzi od ministerstwa do ministerstwa i został nazwany wręcz w różny sposób, nawet wulgarny. Między innymi dlatego, że w każdej sytuacji, gdy pojawiają się problemy, idzie do ministra, czy do pana ministra Jasińskiego, czy idziemy do Jarosława Kaczyńskiego i mówimy, znowu kolejny wiceminister, kolejny dyrektor departamentu przesyła inne dokumenty, zupełnie inne wiadomości, także minister znowu nie ma bieżących informacji. I ja uważam, że te zmiany, które już nastąpiły, one pokazują, że jest szansa dla Stoczni Gdańskiej i to szansa, która moim zdaniem powinna się zakończyć sukcesem w okresie 2-3 miesięcy.
Czy jest już jakiś konkretny program ratowania polskiego przemysłu stoczniowego?
Jeżeli można. Każda ze stoczni ma swoją oddzielną ścieżkę i nie jest to program, który jest napisany, ale te stocznie w zasadzie sobie tę ścieżkę same wykuły. Stocznia Gdańska, czy tutaj pan przewodniczący i pan prezes, przejawiają największe dążenie do odzyskania samodzielności ekonomicznej, samodzielności organizacyjnej stoczni, taka, żeby oddzielona ona została od grupy Stoczni Gdynia i znalazła się bezpośrednio w nadzorze ministra Skarbu Państwa. Czy do tego celu zostanie powołana jakaś spółka celowa, czy zostanie wykorzystana istniejąca spółka Skarbu Państwa, to już jest jakby kwestia techniczna. Jeżeli chodzi o Stocznię Gdynia, siostrę Stoczni Gdańskiej, to prawdopodobnie rozpoczną się wkrótce już rokowania prywatyzacyjne tej stoczni i jest kilku, nazwijmy to, klientów, inwestorów, którzy o Stoczni Gdynia chcą rozmawiać. Z tego względu, że ta stocznia rzeczywiście wykazuje największe zapotrzebowanie, czy największy głód kapitału ze wszystkich stoczni. Jeżeli chodzi o Stocznię Szczecińską, to dla Stoczni Szczecińskiej pozostaje, jak sądzę, droga większego wykorzystania możliwości holdingu Korporacja Polskie Stocznie, który w tym celu podjął już w zeszłym roku działania zdobywania, polegające na zdobywaniu funduszy na ratowanie wszystkich tych organizmów. Natomiast tutaj jakby nawiązując do tego, co pan przewodniczący powiedział, to, że w dniu dzisiejszym w Stoczni Gdańskiej są wykonywane takie, a nie inne kontrakty, które są osłabiające pozycję samej Stoczni Gdańskiej, to z ekonomicznego punktu widzenia nie miałoby to większego znaczenia, panie przewodniczący, gdyby cała grupa stoczni, Stocznia Gdańska i Stocznia Gdynia, przynosiła zysk, ponieważ no, podzielnik kosztów można stosować taki czy inny w grupie holdingowej czy w koncernie. Mając program inwestycyjny w stoczni, bo być może, prawda, można powiedzieć, że oto właśnie dlatego w Stoczni Gdańskiej się wykonuje po 38 centów, a nie po 2, ponieważ jeden 1,60 jest wykorzystywane na budowę nowej pochylni, automatykę itd., itd. Natomiast, no, jak wiemy, nic z tych rzeczy się nie stało. Pieniądze, które i praca zainwestowana w tych stoczniach jakby zniknęła gdzieś. I to jest to pytanie i tutaj i do prezesa Stoczni Gdańskiej, i do prezesa Stoczni Gdynia, i do rządu poprzedniego, i do poprzedniego ministra Skarbu Państwa, i jeszcze poprzedniego ministra Skarbu
prezesie,
Państwa.
To jest gdzie historia, są te pieniądze? Tak, to jest historia, ja mogę powiedzieć jedno. Nowa Rada Nadzorcza, nowy zarząd do tego już nie dopuści, żeby robiono stoczni poniżej kosztów, jeśli jest możliwość pozyskiwania innych kontraktów. To już była przeszłość.
Dokładnie.
I dzisiaj my mówimy o przyszłości. Ja nie chciałbym tam mówić o poszczególnych etapach, które nastąpiły, bo wewnątrz stoczni też było wiele złych działań, dlatego cały zarząd był, właściwie prawie że cała dyrekcja ma być odwołana, bo te działania nie były właściwe, one nie były nastawione na ratowanie zakładu, na wykorzystywanie potencjału zakładu. Źle jest, kiedy zakład marnuje swoje szanse. I tutaj załoga bardzo często więcej dbała o sam zakład niż zarząd, dyrektorzy, którzy w zasadzie do tego byli powoływani.
Czy prawda też jest taka, że gdyby nie załoga, to Stoczni Gdańskiej by już dawno nie było? Tu mamy ewidentny przykład, kiedy związki zawodowe pilnowały Stoczni Gdańskiej, pilnowały, aby te działania, które były historycznie, jak najbardziej osłabiać. I to jest naprawdę też pozytywny przykład, że załoga dąży cały czas do tego, aby Stocznia Gdańska była w polskich rękach, żeby to był polski kapitał i żeby można było pokazać, że ta kolebka, która tyle dobrego dla Polski zrobiła, mogła funkcjonować, mogła się rozwijać, mogła być nowoczesnym zakładem w polskim kapitale. I to jest też to, do czego przynajmniej na razie będziemy dążyli, aby pozyskać polskiego inwestora i aby ta stocznia mogła być przykładem także w następnych latach.
I tutaj jeszcze to, co podkreślił pan prezes Brzezicki. My nie walczymy o to, żeby kosztem Gdyni się rozłączyć. Nie. Każda z tych stoczni ma mieć oddzielną ścieżkę i żeby była sprawa jasna. Gdynia musi mieć możliwość wyjścia z tego kryzysu, bo jeśli jakakolwiek z tych stoczni, czy to Gdańsk, czy Gdynia, czy Szczecin, będzie w dużym kłopocie, to ona ciągnie na dół pozostałe stocznie. Dlatego, że rynek stocznia to nie jest pojedynczy zakład. To jest rynek kooperantów. I w momencie, kiedy jeden zakład pada, kooperanci również muszą podnieść ceny, również mają problemy. I także tak na dobrą sprawę te naczynia są połączone. I tutaj poszukiwanie rozwiązań dla jednego zakładu musi wiązać się z poszukiwaniem dla kolejnego. Cały przemysł okrętowy jest takimi nićmi powiązany, że trzeba szukać rozwiązania pozytywnego dla każdej z tych trzech stoczni.
Po roku 1989 wypowiadane słowo restrukturyzacja do dzisiaj wielu Polakom kojarzy się z wyprzedażą polskiego majątku narodowego, bo jakoś te procesy restrukturyzacyjne przebiegały taką, a nie inną drogą. Chciałbym na chwilę, panie prezesie, abyśmy zatrzymali się przy polskiej żegludze morskiej i raz jeszcze przypomnieli widzom telewizji Trwam, że rzeczywiście również i takie zakusy były na ten zakład panu i całej załodze. Udało się doprowadzić do tego, że ten zakład, który przez wielu był skazany na nieistnienie, zaczął funkcjonować wyśmienicie.
Dziękuję za dobre słowo, za pochwałę, ale myślę właśnie, że jakby więcej tutaj było wiary i więcej było takiego sentymentu do polskiej żeglugi morskiej, to co zresztą ma miejsce dzisiaj w Gdańskiej Stoczni Remontowej, który pozwolił mi na faktycznie dokonanie restrukturyzacji, z tym, że słowo restrukturyzacja jest słowem złym, ma zły odbiór medialny, z tego względu, że kojarzy się ze zwolnieniami, później z wielkimi kłopotami, później nagle z kupieniem przedsiębiorstwa za jakieś grosze przez czasami bardzo dziwnych inwestorów. Otóż ja muszę powiedzieć, że trzymając się już tutaj ściśle wskaźników i ekonomii, w 98 roku obliczyliśmy, czy zrobiła to firma specjalizująca się w takich obliczeniach, prawdopodobieństwo upadku polskiej żeglugi morskiej i wynosiło ono 98%. Oparliśmy się na tych 2%, nie otrzymując żadnego kredytowania, mało tego, walcząc z bankami i instytucjami finansowymi, które odbierały istniejące kredyty, nie otrzymaliśmy żadnej pomocy państwowej. Ja uważałem, że zresztą pomoc państwowa jest pomocą szkodliwą, ponieważ ona może przyzwyczaić jak narkotyk. Ale niemniej jednak bardzo chciałem, żebyśmy wtedy dostali tę pomoc, no bo po prostu sytuacja była tragiczna. Zaczęliśmy wychodzić z kryzysu. Wyglądało to w ten sposób, że przez ponad 4 lata załoga miała przeciągające się opóźnienia płacowe. Chociażby na to ta pomoc była wskazana, niestety nie przyszła. Dopiero po długiej drodze, kiedy już mieliśmy pospłacany większość kredytów, pojawił się dobry rynek, spłaciliśmy wszystkie zobowiązania i tak naprawdę w przeciągu 6 lat wyszliśmy z kilkuset milionów dolarów długów na kilkaset milionów dolarów plus, bo trzeba powiedzieć, że za rok 2004, czyli ostatni rok, który ja w całości jakby nadzorowałem, Grupa Polskiej Żeglugi Morskiej skończyła z zyskiem 950 milionów złotych, a rok 99, to mój pierwszy rok urzędowania w pełni, to była strata w granicach minus 80 milionów złotych. No można. Trzeba chcieć, trzeba wierzyć. Nie ma takiej firmy, której nie da się wyciągnąć. Firma tym się różni od człowieka, że jest wieczna, ponieważ nie umiera. Natomiast na śmierć mogą skazać tylko ludzie, podpisami i decyzjami. Sama z siebie firma nie umiera. Jest to przedsięwzięcie, może być wieczne. Są przedsiębiorstwa, które mają po kilkaset lat.
Przykładzie Stoczni Gdańskiej, nawet jak jest skazana, to pokazuje, że jednak spółka potrafi trwać i potrafi się, że tak powiem, zawsze od tego dna odbić.
Są żywi ludzie w firmie i kolebka. Jaka kolebka? Śmieją się wszyscy. Kolebka, wizytówka. Jak może wyglądać wizytówka? Są tylko dwa rodzaje wizytówki. Albo będzie to piękne muzeum. Ja myślę, że pan przewodniczący tutaj powie, że jest już takie muzeum częściowo i wymarły teren, po którym będą jeździć, nie wiem, autobusiki z turystami, albo będzie to i jakaś część przeznaczona na obiekt muzealny, ale stocznia, która jest wizytówką, to musi być stocznia, która jest producentem dobrego produktu, dobrego statku, rozpoznawalna na całym świecie. Takiego statku, który każdy armator, czy takiego rodzaju statku, który chce mieć w swojej flocie i stara się mieć, zabiega w stoczni o to, żeby to właśnie ta stocznia z takiego materiału, w taki, a nie w inny sposób, taki statek, czy takie statki jemu budowała. I Stocznia Gdańska taki potencjał ma. Natomiast po moich rozmowach z wieloma osobami związanymi ze stoczniami, to proszę wybaczyć komplement. Pan przewodniczący Gałęzyski posiada najszerszą wiedzę na temat stanu stoczni i również tak wiele zrobił w sensie jak gdyby zastępowania, nie wiem czy nieistniejącego, no bo formalnie istniał zarządu, że w zasadzie stocznia jak gdyby opierała się na pomysłach przeżycia tutaj wynalezionych w Związku Zawodowym Solidarność Stoczni Gdańskiej. Ja bym to tak określił. W dniu dzisiejszym nadzieja po obietnicach pana prezydenta Kaczyńskiego jest tak wielka, że byłoby grzechem, gdyby nie wykorzystać tego potencjału ludzkiego i tego potencjału produkcyjnego do tego, żeby faktycznie z tego zrobić wizytówkę dla całej Polski, żeby się naprawdę przestano już kpić z tej stoczni, która tyle razy uderzana i tyle razy zabijana jednak no, żyje.
Znaczy, bardzo ważne jest to, tutaj padło słowo restrukturyzacja. Ja przez słowo restrukturyzacja stoczni rozumiem, że będzie to zakład, który w momencie dekoniunktury, on będzie odporny na dekoniunktury, czyli będzie miał kilka filarów. W momencie, kiedy będą niskie ceny, bo te ceny statków, one się tak wahają jak sinusoida, są raz niższe, raz wyższe i w tych momentach, kiedy są bardzo niskie ceny, trzeba budować statki w bardzo ograniczonym zakresie, natomiast trzeba wchodzić w inne działalności. I tak my to rozumiemy. My rozumiemy, że zakład to jest przy pomocy między innymi budowy statku, przy pomocy różnej innej produkcji, należy zarabiać pieniądze. I to rozumiemy. Załoga cała rozumie. Załoga Stoczni Gdańskiej jest w bardzo wielkim zakresie przygotowana na wszelkiego rodzaju zmiany. Ludzie posiadają wielozawodowość. Sam związek zawodowy szkoli pracowników. Wchodzimy w różnego rodzaju programy. Oczywiście pracownicy nic nie płacą. My tak organizujemy, by te szkolenia były na nasz koszt lub poszukujemy partnera, który finansuje przeszkolenia. I mogę powiedzieć, że mogę się poszczycić tym, że nasza załoga w większej części swojej posiada wielozawodowość. Stąd nie boimy się różnego rodzaju zmian, przekształceń, ale mówię jeszcze raz, przekształcenia nie mają polegać na zwalnianiu pracowników, na poszukiwaniu rynków zbytu, poszukiwaniu takich działań, by pracownicy w momencie dekoniunktury niekoniecznie budowali statki nieopłacalne. Chcemy, by budowali statki w taki sposób, by były opłacalne lub pracowały na zero.
Odłączenie się od Stoczni Gdynia to pierwszy krok, który ma uzdrowić sytuację. Jakie będą kolejne?
Kolejne kroki to jest wejście inwestora i rozpoczęcie działalności, chociaż już to robimy, rozpoczęcie działalności jakby innej niż budowa statków. Chodzi nam o to, by ta inna działalność przynajmniej zabezpieczyła nam koszty stałe zakładu. To spowoduje, że obniżenie kosztów stałych zakładu spowoduje, że wszelkie przedsięwzięcia będą opłacalne. Natomiast jeszcze raz chciałem podkreślić, że rozłączenie zakładu między Gdańskiem a Gdyniem jest to tylko jakby klucz do rozwiązań. W tym układzie, bo obydwa zakłady muszą być zdeterminowane w poszukiwaniu własnych rozwiązań. Dzisiaj było tak, że dla prezesa Gdyni wygodniej było sięgać po środki do Gdańska, niż poszukiwać własnych rozwiązań dla własnego zakładu. Również w Stoczni Gdynia są w tej chwili nowe władze. I te nowe władze również rozumieją, że należy poszukiwać innej ścieżki niż wyciąganie pieniędzy, wyciąganie środków z Gdańska, bo to był tylko krótkotrwały na przeczekanie, na przetrwanie poprzedniego zarządu okres.
Niejednokrotnie obserwowaliśmy dzieje Stoczni Gdańskiej po roku 89. Miałem także możliwość wraz z ludźmi Solidarności być na różnego rodzaju manifestacjach, kiedy ludzie walczyli rzeczywiście o swoje prawa, kiedy syndyk nie był wpuszczany do dyrekcji Stoczni Gdańskiej, kiedy były manifestacje przed dyrekcją spółki Synergia działającą na terenie Stoczni Gdańskiej. I dzisiaj w naszej rozmowie, wbrew temu dramatycznemu obrazowi, jaki Stocznia Gdańska dzisiaj przedstawia, tchnęło trochę nadzieją, że może jutro tej Stoczni Gdańskiej wyglądać inaczej.
Będzie wyglądało inaczej. Ja dzisiaj rozmawiając z jednym z redaktorów powiedziałem, że mam nadzieję, że to na stałe nadchodzi jakby nowa era w kontaktach między politykami a społeczeństwem. Że po raz pierwszy spotykamy się z taką dziedziną, z taką działalnością, że politycy dotrzymują, nawet zdeterminowani są w dotrzymaniu swoich obietnic, swoich deklaracji. Bo proszę mi uwierzyć, wypowiedzenie słowa, że Stocznia Gdańska będzie istniała zarówno przez Lecha Kaczyńskiego, jak Jarosława, to był tylko początek drogi. Oni wielokrotnie szczególnie prezydent, wielokrotnie powracał, zdeterminowany był w poszukiwaniu takich rozwiązań, by zmusić urzędników do działania. Naprawdę zmusić urzędników do nie urzędowania, tylko do podejmowania decyzji. I właśnie w tej sprawie chyba najlepiej wie Andrzej, gdzie no wręcz go znienawidzono w urzędach, kiedy od jednego do drugiego urzędnika chodził i wymuszał na nich normalną pracę.
Czyli panie prezesie, jakby w dalszym ciągu działali ci, którym zależy na całkowitym zlikwidowaniu Stoczni Gdańskiej?
Drogi ojcze, proszę pamiętać, że we wszystkich urzędach, we wszystkich ministerstwach ludzie na tych średnich i mniejszych szczeblach, gdzie dokumenty są przygotowywane, to są te same osoby, które pracowały w poprzednich ekipach, które przygotowywały te stare, niedobre rozwiązania. Więc pokazanie im i próba oddziaływania na nich, że czasy się zmieniły, że sytuacja jest zupełnie inna, wymaga naprawdę dużo cierpliwości i dużo czasu.
657 0011 to numer telefonu dla Polski Północnej, 657 0012 dla Polski Południowej, numer kierunkowy do Torunia 56. Na widzów spoza granic naszej ojczyzny oczekujemy pod dwoma następującymi numerami telefonów. 657 0013 i 657 0014, kierunkowy do Torunia, do Polski z Europy 004856, natomiast z Ameryki 011 48 56. Rozmawiamy o obecnej sytuacji polskiego przemysłu stoczniowego. Zapraszamy na przerywnik muzyczny, po nim będziemy podejmować tematy dotyczące dzisiejszego tematu naszych rozmów niedokończonych.
Co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca dna, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło, ojczyzno ma. Tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomniany. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk, za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest tysięcy dusz sprzedanie. Zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają?
przyjmujemy w dzisiejszych wieczornych rozmowach niedokończonych. Pierwszy telefon, proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Halo? Moje nazwisko Leszek Rybicki, dzwonię ze stacji Marynarki Wojennej i jestem pracownikiem długoletnim, 36 lat pracy. I tu się dużo mówi o zakładach pracy w Stoczni Gdańskiej, Stoczni Gdyńskiej, a ja bym się chciał zapytać odnośnie, co będzie ze stacji Marynarki Wojennej w Gdyni.
Dziękujemy za to pytanie, panie Leszku. Pozdrawiamy. Kto z panów? Co będzie ze stocznią Marynarki Wojennej?
Stocznia Marynarki Wojennej została skomercjalizowana i jest w tej chwili, proszę pana, opracowywany dla niej program w Ministerstwie Skarbu. Ja myślę, że w ciągu następnych miesiąca, dwóch powinien się pojawić do wiadomości publicznej, czy do wiadomości przedsiębiorstwa, co dalej będzie z tą stocznią. I myślę, że ta stocznia po prostu będzie stocznią.
Dziękujemy, panie Leszku. Pozdrawiamy serdecznie. Podczas naszej rozmowy wyszedł również z ust pana przewodniczącego problem, temat dotyczący tej działalności nie bezpośrednio związanej z budowaniem statków, ale również z tą działalnością, która zapewni stabilność Stoczni Gdańskiej w czasie, kiedy rzeczywiście popyt na statki będzie nieco mniejszy. Jaka mogłaby być to działalność?
Ja właśnie tak powiedziałem, że na terenie Stoczni Gdańskiej budowano suwnice, budowano wiatraki, konsole. Markowano, te produkty powstawały Stoczni Gdańskiej, natomiast były markowane firmą Krupa czy innymi firmami, których nie się robi reklamę. I to są produkty, które w momencie dekoniunktury stocznia może śmiało wykonywać. Nie mówiąc już o remontach statków. To w zależności jeszcze od układu kapitałowego, kto będzie inwestorem w stoczni. Stocznia powinna również jakby wykonywać szereg prac związanych ze swoim terenem, ale również powinna pracować poza terenem samej stoczni, wykorzystując potencjał i wykształcenie specjalistów swoich.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Dzień dobry, Marek z Warszawy, się kłaniam.
Dzień dobry, witam, panie Marku.
Byłem pracownikiem PZM-u i bardzo chwała tutaj za postawienie dawnej mojej firmy, bo naprawdę mam duże zasługi dzięki temu, jakoś, że tak powiem, się ustawiłem na lądzie. Ale mam jedno pytanie. Nie dosłyszałem...
Tak, panie Marku, słuchaj tego, co się dzieje.
Nie dosłyszałem, jeżeli to wartości chodzi o 70 centów i... potem chyba 1 euro, za co to chodziło?
Proszę pana, chodziło o cenę za przerób stali. 38 eurocentów otrzymuje Stocznia Gdańska. Stawka rynkowa jest około...
Za przerób, tak?
Tak, za przerób stali, tak. Cena rynkowa jest 2 euro.
Nie, to znaczy Stocznia Gdańska robi dwa produkty. Jeden produkt na żądanie swojego właściciela, jakim do tej pory jest Gdynia, robi dla Gdyni 3/4 produkcji, a nawet i więcej czasami, po 38 centów, ale żeby przetrwać i żeby być w takim stanie, jak jest dzisiaj, dla innych klientów robi po 2 euro lub euro 80 w tych granicach. I ja chciałem pokazać, jaka jest różnica opłacalności i to, że Stocznia Gdańska dzisiaj nie jest w najlepszej kondycji, to wynika stąd, że jest zmuszona do wykonywania prac po 38 eurocentów.
Tak, panie Marku, słyszymy się jeszcze?
Tak, tak, słyszę. Za przerób 38 centów, tak?
Tak, 0,38 centów.
I to było narzucone?
Tak.
O cholera, jasna. To mówiąc krótko, to jak nic innego jak sabotaż. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli chodzi o aktualną produkcję statków specjalistycznych, czy aktualnie Stocznia Północna jest związana z państwem w jakiś sposób, czy ewentualnie Stocznia Gdańska w dalszym ciągu na, powiedzmy, to, co budowało do tej pory, buduje?
Tak, w tej chwili właśnie są podpisane dwa specjalistyczne statki sejsmiki i tutaj ja właśnie chciałem powiedzieć, że na tych statkach właśnie, ponieważ Stocznia Gdańska wykonuje jakby na własne zlecenie, nie została zmuszona do nich, wręcz odwrotnie, to tutaj cena kilograma przetworzonego stali wynosi około 2 euro.
2 euro?
Tak.
Rozumiem. No w takim razie ja serdecznie dziękuję, pozdrowienia, bo jestem byłym pracownikiem PZM-u, szczególnie dla pana Brzezickiego i wielu nas marynarzy bardzo, że tak powiem, popiera. Zdziwieni jesteśmy, że ta pewna opcja tutaj polityczna, mam na myśli tutaj, prawda, i Lewicę, i Gazetę Wyborczą, nigdy nie miała programu o gospodarce morskiej. My jesteśmy zbulwersowani tym, że żadna dziedzina, żaden polityk nie podjął takiego zwrotu w kierunku gospodarki morskiej, jak właśnie obecny rząd. Czy państwo się z tym zgadzacie? Chyba tak.
Zarówno rząd, jak i pan prezydent uważają, że polityka morska jest bardzo ważną dziedziną dla naszego kraju i robimy wszystko, aby w tym kierunku po prostu iść.
Tylko lewica nie przeszkodziła, żeby ta opcja, która się odradza, żeby to, co, że tak świętej pamięci Kwiatkowski chciał i nie tylko on, i my byli marynarze, prawda, którzy tutaj w Warszawie jest nas sporo, chętnie byśmy się przyłączyli w jakiś sposób, żeby z powrotem ten wiatr od morza powiał. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, aktom jest stopy wody i wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo.
Również wszystkiego najlepszego życzymy.
Dziękujemy również i my. Pan Marek wspomniał o jednym elemencie dosyć ważnym również w tej kampanii przez pewne ośrodki wymierzone przeciwko przemysłowi stoczniowemu i nie tylko. Myślę tutaj o mediach. Pan Paweł w sposób szczególny doświadczył różnego rodzaju ataków wymierzonych przeciwko swojej działalności w kontekście ratowania polskiej żeglugi morskiej.
No tak, ja się zasłużyłem różnym mediom, ale również media mnie, o czym nie zapomnę. Natomiast no, trzeba robić swoje. A pozwolę sobie sprowokować jeszcze telewidzów czymś takim. Nie wspomnieliśmy o programie bezpieczeństwa energetycznego, a przecież to bezpieczeństwo właśnie zależy od morza. Nie będę mówić dalej, może będą pytania na ten temat, to wtedy w pytaniach odpowiem.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo? Halo?
Tak, tak.
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Zofia, Marzena Rzeszów.
Witam pani Marzeno. Proszę bardzo. Pani Marzeno, słyszymy się. Proszę rozpocząć wypowiedź.
Aha, tak. No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tak trochę może z takim pytaniem, które nie będzie mile widziane.
Każde mianowicie, pytanie jest mile widziane.
Tak. No, stocznia potrzebowała pomocy i potrzebuje. Nie chodzi o... Tam kiedyś płaciliśmy na stocznię, bo to Solidarność rozprowadzała i na poprzez no, Radio Maryja, takie to były znaczki. Co z tymi pieniędzmi,
tak,
które
więc
przydałyby się?
Pani Marzeno, należy pani do grona tych, którzy rzeczywiście nie potrafią właściwie rozróżnić tych różnego rodzaju akcji dotyczących pomocy ofiarowanej Stoczni Gdańskiej. Korzystając z obecności pana przewodniczącego, myślę, że raz jeszcze z całą mocą jesteśmy gotowi, by tym wszystkim, którzy są razem z nami, tym wszystkim, którzy tak bardzo atakują Radio Maryja, osobę
ja
ojca dyrektora, ja mówię tym wszystkim, bo ich jest wielu, to są pewne ośrodki, wytłumaczyć i raz jeszcze logicznie przedstawić całą sytuację dotyczącą zbiórki organizowanej w roku 1997 na Stocznię Gdańską. Panie przewodniczący, proszę bardzo.
Dwa ośrodki, które zbierały pieniądze. Ja angażowałem się, właśnie nie tyle, że angażowałem się, co byłem, no w pewnym momencie korzystałem nawet z ośrodkach przy Solidarności. To były cegiełki, które były zbierane na Stocznię Gdańską. I tam było wyraźne na... To było stowarzyszenie, które było... Gdzie te środki były zbierane na Stocznię Gdańską i na pomoc dla pracowników Stoczni Gdańskiej. I te pieniądze, o tych pieniądzach mogę powiedzieć dużo, bo wiem o każdej złotówce. Te pieniądze są do dzisiaj. Było zebranych około 5 milionów złotych. Część z tych pieniędzy była przeznaczona w momencie upadłości na utrzymanie załogi, czyli po to, żeby załoga nie wyszła ze stoczni, a miała za co przebywać. Były to... Załoga pracowała, można powiedzieć, porządkując różnego rodzaju teren, porządkując wydziały. Dostawała mniej więcej pieniądze z tego źródła wysokości, no, odpowiadającej mniej więcej takiej jakby funduszy dla bezrobotnych. I drugi raz te środki były, jeszcze dwa razy były te środki użyte. Drugi raz były środki użyte w momencie, kiedy budowaliśmy pierwszy statek i nikt nam nie chciał dać gwarancji. te pieniądze były użyte jako gwarancja dla banku, że ten statek będzie budowany, że zostanie zbudowany. Oczywiście te pieniądze były użyte na chwilę, później już, czyli one jakby tylko były gwarantem. I trzeci raz, to było 2 czy 3 lata temu, stoczniowcy przez pół roku nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia i te pieniądze służyły dla zapomogi dla pracowników. Także pracownicy otrzymywali zapomogi na przetrwanie tego okresu, gdzie byli pozbawieni w ogóle wypłat. Niektórzy nie mieli po kilka miesięcy wypłat. Również za te pieniądze nawet był taki moment, że kupowano elektrody, drut spawalniczy i środki do produkcji. I także, że te pieniądze, część tych pieniędzy została spożytkowana jakby bezpowrotnie dla ludzi. Były to różnego rodzaju taka pomoc doraźna. Natomiast lwia część tych pieniędzy, z tych 5 milionów, ona jest do dzisiaj. I te pieniądze najprawdopodobniej w nowym rozwiązaniu, mam nadzieję, będą zużyte. Drugi fundusz, który był zbierany przez Radio Maryja, on miał być zebrany
przez Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego, Radio Maryja udostępnił osób konto.
To były środki zebrane zupełnie na inny cel. Mhm. To były środki zebrane na wykupienie Stoczni Gdańskiej. A ponieważ były na wykupienie Stoczni Gdańskiej, więc my nie mieliśmy żadnego na to wpływu. Tym bardziej, że syndyk podjął inną decyzję. Syndyk podjął decyzję o przekazaniu Stoczni Gdańskiej Gdyni, więc te środki nie mogły być użyte. Wydaje mi się, że sama konstrukcja tego funduszu moim zdaniem nawet nie pozwalała na użycie tych środków do innych celów niż do celów, do których one były przeznaczone.
I tutaj także to, o czym informujemy nieustannie na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam, ci, którzy rzeczywiście wpłacili swoje pieniądze na konto, subkonto Radia Maryja udostępnione Społecznemu Komitetowi Ratowania Stoczni Gdańskiej Przemysłu Okrętowego, ci, którzy dysponowali odpowiednimi kartami, dokumentami potwierdzającymi wpłatę, mieli możliwość odebrania tych pieniędzy w tych punktach, w których była dokonywana wpłata. Panie Przewodniczący, ale tutaj element myślę także bardzo ważny, pewne takie tarcie terminologiczne, jeżeli powracamy do tego momentu wydarzenia i tego, co się stało Stocznią Gdańską. Wykup, zakup czy przejęcie Stoczni Gdańskiej?
Wyraźnie mówię, przejęcie. Za Stocznię Gdańską nie zapłacono nawet złotówki. Stocznia Gdańska, syndyk za Stocznię Gdańską dostał około 105 milionów, o ile sobie przypominam. W tym samym czasie w kasie stoczni było 43 miliony. Natomiast pan Szlanta, bo trzeba powiedzieć personalnie, który przejmował Stocznię Gdańską, on wziął kredyt pod zastaw majątku stoczni i ten kredyt, pierwsza transza tego kredytu, to były te pieniądze, które były w środku, to 43 miliony złotych. Natomiast pozostałe transze my do dzisiaj spłacamy. Stocznia Gdańska spłaca za siebie, za to, że ktoś inny zyskał. I żeby było jeszcze ciekawiej, to połowę stoczni, czyli ta część miejska stoczni, została sprzedana amerykańskim funduszom TDI. To są fundusze, w których, no ciekawostka, wiem, że w Radzie Nadzorczej, czy w każdym razie we władzach tych funduszy jest syn Millera i był swego czasu pan Cytrycki. Jeszcze parę innych tam ciekawych nazwisk jest. To pieniądze za tą część stoczni, mówi się, że tam było około 200 nawet milionów złotych. Nikt nie wie, gdzie te pieniądze poszły. I to chyba tym powinien się zająć prokurator, bo poprzedni prezesi Gdyni nigdy nie mogli powiedzieć, gdzie te pieniądze poszły. Kto je wziął, kto je przejął. Bo proszę jeszcze raz, zwracam uwagę. Połowę stoczni. Za połowę stoczni my spłacamy całość stoczni. Natomiast połowę tej stoczni, nie dość, że już nie nasza jest, łącznie z pochylniami, to za tą część ktoś otrzymał pieniądze z amerykańskiego funduszu TDI i do dzisiaj nikt nie wie, kto je dostał i gdzie one są.
Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Pani Marzeno, myślę, że rozwialiśmy te pewne niepokoje obecne w pani sercu. Odsyłam także do artykułów z naszego dziennika w numerze grudniowym, w numerze styczniowym. Powracaliśmy do tych tematów dotyczących również działalności Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy Halo. Bardzo. Kogo witamy?
Alicja Kowalczyk ze Stoczni Gdańskiej.
Witamy pani Alicję i pozdrawiamy Solidarnych z Kolebką. Jak dobrze poznali.
Z Kolebki. Tak. Kłaniam się serdecznie wszystkim panom, szczególnie jeśli chodzi o Romka, ponieważ on przejął po nas schedę. Akurat 18 lutego minęła 30. rocznica, kiedy byliśmy pierwsi wybierani przez 500 delegatów stoczniowych do Komisji Zakładowej i Prezydium Komisji Zakładowej. Miałam ten zaszczyt, że mnie stoczniowcy wybrali jedną z członków Prezydium Komisji Zakładowej, a naszym przewodniczącym był pan Alojzy Szablewski, inżynier Alojzy Szablewski, po którym schedę z kolei przejął właśnie Romek Gałęzewski. Chciałam państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że to, co w tej chwili poruszacie, proszę wziąć pod uwagę, że wszyscy tutaj w Gdańsku i nie tylko w Gdańsku, tyle tysięcy, bo przez stocznię się przewinęło ponad 30-40 tysięcy ludzi, ci wszyscy bardzo, bardzo tego wszystkiego słuchają, to im leży na sercu, bo stocznia to była tak jak wielka jedna rodzina. W związku z tym każde słowo jest brane pod uwagę i każde słowo, które może coś pocieszyć, cieszy wszystkich serdecznie, ale jest bardzo analizowane. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest jeszcze taka, że na stoczni w tej chwili, w stoczni właściwie, w tej chwili pracują jeszcze ludzie, którzy byli jeszcze w tym pierwszej komisji zakładowej, tej z roku 80. I tam jest na przykład między innymi fachowiec z doświadczenia i z wykształcenia, to jest pan inżynier Redding, który jest inżynierem okrętowcem i jednocześnie magistrem ekonomii. Warto może byłoby się z nim skomunikować i wciągnąć go do pracy, ponieważ on zna i cały czas brał udział w ratowaniu Stoczni Gdańskiej. Ale takich na pewno się znalazłoby jeszcze więcej. Również jeśli chodzi o sprawę restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej, to jeszcze za czasów, kiedy był pan Szablewski, również była opracowana restrukturyzacja przez ludzi, fachowców, jeszcze pracujących w stoczni i spoza stoczni, włącznie z panem profesorem Derferem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałam bardzo prosić wszystkich, którzy w tej chwili nas słuchają, żeby pamiętali, że ta kolebka Solidarności naprawdę, jak tu panowie mówili, że przetrwała. Nie będę mówiła, jak strasznie to wszystkim leży na sercu i jak bardzo to dotknęło, że nas tak potraktowano. My przestaliśmy istnieć nie tylko w ogóle, ale w mediach w ogóle. Jedno jedyne Radio Maria i Telewizja Trwam, która nas dopuściła do tego, że raz pokazaliśmy się, ci starzy działacze, i pokazaliśmy się w świecie i oddźwięk był fantastyczny, dlatego że nam ludzie dziękowali, że Solidarność istnieje. A Solidarność istnieje w nas, dlatego się zrzeszyliśmy się w Stowarzyszeniu Solidarni z Kolebki. I teraz właśnie między innymi z tychże ludzi powstało w tej chwili na pomoc panu Kurtykowi, a właściwie na apel pana profesora Kurtyki, Pomorski Społeczny Komitet Lustracyjny, który nie będzie tego oczywiście sam lustrował, tylko będzie zbierał wszystkich ludzi, którzy chcą, potrzebują tej lustracji i tego wszystkiego, żeby to wszystko oczyścić. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich panów serdecznie. Romku, pamiętaj, że przejąłeś po nas schodę i bardzo, bardzo cię prosimy, żebyś trzymał tak dalej. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy pani Alicjo, panie przewodniczący.
Pani Alicja podkreśliła, powiedziała o jednym ważnym elemencie, mianowicie o programach restrukturyzacyjnych. Programy restrukturyzacyjne czasami są źródłem klęski. Takim właśnie źródłem klęski był program restrukturyzacyjny Stoczni Gdańskiej. Otóż program restrukturyzacyjny Stoczni Gdańskiej pokazał jedną rzecz, że w nowej sytuacji, kiedy nie trzeba budować ogromnych magazynów do składowania po to, żeby wybudować statek, bo w tej chwili materiał dostarczany jest na warsztat pracy. Część stoczni była niepotrzebna, ta zwana część miejska. My napisaliśmy program, znaczy nie my napisaliśmy, tylko firmy specjalistyczne napisały program, z którego wynikało, że część stoczni jest dla produkcji statku jest niepotrzebna. To była ta część, o której ja mówiłem, część miejska. Gdzie będzie miasto, gdzie miasto rozwijając się wejdzie tam z hotelami, z różnymi obiektami. I to była chyba nasza tragedia, dlatego że bardzo wielu klientów zorientowało się o jednej rzeczy, że właścicielem stoczni gdańskiej była w dużej części załoga. 40% akcji posiadali pracownicy stoczni. I w momencie, gdybyśmy my sprzedali to, ten zbędny teren dla budowy stoczni, to każdy z tych pracowników nie tylko, że byłby bogaty, ale posiadałby pewną wartość, bardzo wartościową cząstkę, nie tylko okrętową. A osoby z zewnątrz patrzące stwierdziły jedno, zastanawiały się nad jedną rzeczą. W jaki sposób przejąć majątek stoczni niepotrzebny, przejąć w taki sposób, by nikt z załogi na tym nie skorzystał. I proszę zwrócić uwagę, co zrobiono. Ten zbędny majątek stoczni, który wynikało z programów restrukturyzacyjnych, nie przejęło miasto, nie przejęło Skarb Państwa, ale przejęły prywatne, bardzo dziwne osoby.
Dziękujemy raz jeszcze. Panią Alicję pozdrawiamy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
Mówi Marek z Półtuska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę bardzo.
Chciałem powiedzieć właśnie na temat funduszy inwestycyjnych, które kiedyś dałem na stocznię właśnie. Na wykup stoczni. I ten, jeśli... żeśmy w Warszawie do księży retemptorystów dawali i wtedy księża się pytali, jeśli by nie udało się wykupić stoczni, to my z małżonką daliśmy polecenie, takie przyzwolenie, że ma być to na rozwój Radia Maryja. Tak właśnie nasza była decyzja i na pewno wielu innych osób, które dawało te bony takie. Także to była nasza suwerenna decyzja, żeby jeśli nie zostaną wykorzystane dla wykupienia stoczni, to będzie to na rozwój Radia Maryja i nie, na pewno zostało tak wykorzystane też.
Tak. Panie Marku, tu jest ten element, o którym także warto wspomnieć, mianowicie Radio Maryja, udostępniając swoje subkonto, tak, było również tym medium, które docierało zasadniczo do słuchaczy Radia Maryja. Tak. Zatem również i oni byli informowani o działalności Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego. I tak jak pan mówi, wielu z tych osób, które w momencie wpłaty tak, już zakładały, że jeżeli by się nie udało, chcą przekazać tak, te swoje fundusze na działalność Radia Maryja, ale również gros tych, którzy składali na Stocznię Gdańską te swoje wpłaty, dysponując odpowiednim odcinkiem potwierdzającym wpłatę, odebrało w tych punktach, które te wpłaty zostały dokonane.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że ja cieszę się, że zostaje odzyskiwany przemysł stoczniowy, bo ja mam taką książkę Historię Polski odrodzonej lata 1918-28. Tam jest o odzyskaniu Pomorza, tego kawałka Gdyni, Gdańska i zaślubin morza z morzem. I jak odbudowywano przemysł okrętowy, stoczniowy, następnie wojenny, wszystkie jak reorganizowano w ogóle życie na Pomorzu w celu, żeby odbudować struktury państwa. I ja myślę, że przemysł taki jak stoczniowy, polska żegluga morska, następnie przemysł budowy silników okrętowych, to wszystko, co związane jest z przemysłem okrętowym, powinno zostać w rękach Skarbu Państwa i w rękach narodu, bo to przecież naród budował. Ja myślę, że w takiej sytuacji powinna być to, żeby ten rząd, który w tej chwili mamy, powinien dążyć do odzyskania 30-40% przemysłu w ręce narodu, żeby to decydowało o sile państwa, tak jak i energetyka, a przemysł na Pomorzu w ogóle powinien decydować o wszystkim, co się dzieje i o gospodarstwie, o gospodarce państwowej.
Panie Marku, tak. Dziękujemy serdecznie za ten telefon, za ten głos również i troski. Powracając do czasów Polski międzywojennej, powracamy także do słów pana Kwiatkowskiego. Gdynia oknem na świat i pytamy się również, czy dzisiaj przemysł stoczniowy, przemysł okrętowy, dostęp do morza naszej ojczyzny może być dla nas takim oknem na świat.
Ja sądzę, że tak. I pocieszające jest to, że obecny rząd to widzi. I często mnie się pytają właśnie niektórzy redaktorzy, czy ja wierzę. Ja powiem, że jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu z powątpiewaniem mówiłem, no nie wiem, ja nie jestem członkiem żadnej organizacji, ani PiS-u, ani innej organizacji. I mówiłem, że znam tylko te dwie osoby. Znałem, mówię, Jarka i Lecha Kaczyńskiego i mówię, że nie wierzę w to, że oni są w stanie okłamać, bo ich znam prywatnie. Znałem ich przez wiele lat prywatnie, ale mówię, ludzie się zmieniają. I dla mojej jakby radości to jest to, że jednak nie wszyscy się zmieniają. I muszę powiedzieć, że po czasie teraz, odetchnąłem z ulgą, kiedy zobaczyłem, że nasze sprawy idą w dobrym kierunku i kiedy teraz mogę jakby z podniesioną głową powiedzieć wszystkim, że nie czuję się oszukany, mało tego, że jestem dumny, że w tym momencie, kiedy mi mówiono, że stocznia będzie istniała, że będzie to ważny podmiot gospodarczy w naszym kraju. I dzisiaj mogę wszystkim tym, którzy jeszcze wątpią w to, czy przemysł okrętowy, czy żegluga, czy w ogóle gospodarka morska będzie przez obecny rząd postrzegana pozytywnie. Ja chciałem powiedzieć, że no miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, no pod warunkiem, że coś się nie stanie znowu i ten pakt, jak on tam się nazywa, stabilizacyjny, nie spowoduje, że rząd nie zdąży tego zrealizować, bo to by była rzeczywiście tragedia.
Ja może bym dodał jeszcze, że pan prezydent Lech Kaczyński pierwsze swoje oficjalne spotkanie jako prezydent elekt odbył właśnie z przedstawicielami branży morskiej. To spotkanie odbyło się w pałacu pana prezydenta jeszcze wtedy na ulicy Foksal. I myślę, że to też pokazuje, w jakim kierunku tutaj pan prezydent chce iść.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tak.
Halo?
Tak, słucham.
Jesteśmy już na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Felix jeszcze z Gdańska.
Panie Feliksie, bardzo proszę całkowicie ściszyć telewizor i słuchać tego, co dzieje się w słuchawce. Wtedy nasza... Panie Feliksie, gorąco proszę ściszyć całkowicie telewizor i słuchać tego, co się dzieje w słuchawce.
O. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem się ustosunkować tutaj do niektórych wypowiedzi i chciałem pewne sprawy uściślić. Mianowicie jest tak, jak mówi kolega Gałęzewski, że pieniądze, które były zbierane przez Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej, były przeznaczone tylko i wyłącznie na pomoc, ale ratowania Stoczni Gdańskiej, a nie na inne cele. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. Dziękuję panu Romanowi, koledze Romanowi, że to no, potwierdził ten fakt. Natomiast mnie interesuje następująca kwestia, w szczególności w sytuacji, kiedy w tej chwili istnieje szansa, że Stocznia Gdańska będzie w najbliższym czasie, co daj Boże, samodzielnym zakładem produkcyjnym, produkującym statki. Ale wiemy, że została stocznia strasznie zdewastowana. Pozabierano różnego rodzaju wyposażenie, zabrano dźwigi, rozbito biuro projektowe, które jest mózgiem stoczni i istnieje problem, w jaki sposób zostanie odtworzone to biuro projektowe, bo spawacza, dobrego spawacza czy innego fachowca można by szkolić powiedzmy w ciągu pół roku, dajmy na to rok, ale dobry projektant to musi być szkolony tych 5-10 lat minimum. I tutaj I o ile mogę, to bym zwrócił się z gorącym apelem do tych wszystkich stoczniowców, którzy albo sami odeszli ze stoczni, albo też zostali zmuszeni do odejścia ze stoczni, żeby powrócili do swojej macierzystej placówki. Kochani stoczniowcy, którzy pracujecie poza Stocznią Gdańską, jesteście w tej chwili potrzebni nie tylko stoczni i stoczniowcom, swoim kolegom, którzy teraz tam pracują. Potrzebni jesteście Polsce, dlatego że tylko wtedy, jak wrócą ci fachowcy, którzy naprawdę znają się na rzeczy, to w sposób bardzo szybki będzie można rozpocząć budowę statków. I to na własny koszt i na własną odpowiedzialność, czego wam, kochani stoczniowcy, naprawdę z całego serca życzę. Kolejny problem to jest problem terenów, które zostały sprzedane. Kiedy komitet na początku mówił, że tym takim bardzo tłustym kąskiem są grunty stoczniowe, no to ale najbardziej delikatni to pukali się w czoło, co oni gadają. No a jakich epitetów w stosunku do komitetu używano, to nie będę powtarzał, bo one są zbyt obraźliwe niekiedy. Natomiast mam pytanie, w jaki sposób te grunty i pieniądze za te grunty mogą powrócić do właścicieli. Tymi właścicielami są wszyscy Polacy, bo to zostało wypracowane przez stoczniowców w szczególności, ale również przez znaczną część społeczeństwa gdańskiego i polskiego. I dlatego trzeba będzie zrobić wszystko. I tutaj apel do pana pełnomocnika, pana prezydenta, żeby spowodować zwrot tych pieniędzy, które gdzieś tam utonęły.
Panie Feliksie, na pewno wiele by jeszcze było wątków i tematu, ale tak, do zakończenia naszego programu pozostały 3 minuty, a myślę, że nasi goście chcieliby się odnieść do tych zagadnień, które pan sformułował.
Jeśli można, to ja jeszcze w drugiej części też, bo mam jeszcze kilka problemów takich bardzo istotnych.
Tak jeżeli się uda, panie Feliksie, znane są numery telefonów, proszę telefonować. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o pierwszą część, no najważniejsze, że w stoczni zostali ludzie, którzy potrafią budować statki i nawet niedawno wodowane statki otrzymały pewne nagrody. Co do biura projektowego, to mogę powiedzieć, że 2 dni temu odbyła się Rada Nadzorcza, która powołała nowe władze. Tutaj jest obecny prezes, pełniący obowiązki prezesa. I wtedy już jakby uzgodniliśmy, że dyrektorem technicznym będzie dyrektor, który ma doświadczenie w powoływaniu biura. Dlatego, że to on w momencie, kiedy zostało zlikwidowane biuro przez syndyka i później na powrót odtwarzane, to on to biuro tak zorganizował, że stocznia mogła całe projekty budować i to budować dobre projekty. I on najprawdopodobniej jutro już będzie tym dyrektorem technicznym. I mam nadzieję, że w krótkim czasie problemy biura będą rozwiązane, gdyż ludzie, ma kontakt z ludźmi, potrzebnymi ludźmi, którzy muszą się znaleźć w stoczni. I z pewnością to biuro będzie rozwinięte w dość krótkim czasie, z tym, że ono powinno być rozwijane na miarę potrzeb Stoczni Gdańskiej. Nie powinno powstawać biuro, które będzie budowało projekty na półkę. Powinno powstawać biuro, jak się teraz buduje, biuro, które współpracuje z szeregiem innych biur. Dlatego, że tego typu organizacja jest bardzo kosztowna. Tam, jak pan zwrócił uwagę, są wysokiej klasy specjalisty. Tego typu specjalistom trzeba dużo płacić, żeby mieć najlepszych. I stąd należy mieć wysokiej klasy specjalistów, ale taką ich ilość, by można było wspólnie z innymi biurami budować dobre projekty. Co do drugiego tematu, który pan poruszył, to jest temat dla ministra Ziobry, moim zdaniem, i tam powinno być poszukiwanie rozwiązań, jeśli chodzi o tereny.
Ale też muszę zwrócić uwagę na to, że do wielu dokumentów mamy dostęp dopiero od kilku dni, czy od kilkunastu godzin, więc mogę zapewnić, że na pewno wszystkie dokumenty, wszystkie umowy będziemy bardzo dokładnie przeglądać i z pomocą posłów Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza będziemy tutaj tego tematu pilnować, aby to, co jest możliwe do uratowania, uratować.
Tak, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni zakłady, firmy są pozbawiane takich czy innych elementów swojego majątku, które są im rzekomo niepotrzebne do działalności produkcyjnej. Taki przypadek też jest w Pyrzetemie w Szczecinie, gdzie chodzi o wały Chrobrego, gdzie pod hasłem jakiejś komunalizacji ja powiedziałem panu wojewodzie poprzedniemu, żeby sobie dał skomunalizować ogródek z domem, a nie zabierał firmie. Takie rzeczy się dzieją i ja myślę, że przyszłość, po prostu patrzmy w przyszłość. Oczywiście, gdy nadejdzie taki moment i pan minister Ziobro tutaj na podstawie prawa stwierdzi, że transakcja była nieważna, bądź było to naruszeniem przestępstwa, to wtedy jest szansa na to, żeby te tereny wróciły do stoczni. Natomiast ja myślę też tutaj, że pan prezes i pan przewodniczący jakiś pomysł mają. Natomiast oczywiście te tereny zostały przez kogoś przejęte. W związku z tym akurat forum publiczne, telewizja nie jest tutaj właściwym miejscem, żeby omawiać, jak będą wracać.
Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Druga część w Radiu Maryja po godzinie 21.40. Pan Paweł Brzezicki, doradca premiera do spraw gospodarki morskiej, były dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej w latach 1998-2005. Pan Roman Gałęzewski, przewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej oraz pan Andrzej Jaworski, pełniący obowiązki prezesa Stoczni Gdańskiej, byli gośćmi w studiu telewizji Trwam. Temat: sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego. Dziękuję serdecznie za tę pierwszą część naszego spotkania i na kolejną zapraszamy do Radia Maryja, godzina 21.40.